Dzień dobry, a ze mną w studiu jest Jarosław Krajewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Politycy, liderzy wszystkich partii w rozjazdach jeżdżą, przekonują Polaków. W zasadzie wszyscy liderzy oprócz jednego, Jarosław Kaczyński, nie bierze udziału w spotkaniach z wyborcami. Czemu?
Ja myślę, panie redaktorze, że ta informacja o powrocie szykowanym pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego na ten Tour de Pologne, czyli objazd całego kraju i spotkania z Polakami, myślę, że w ciągu kilku tygodni mogli również obserwować i czekać na te spotkania z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, bo one niewątpliwie przykuwają uwagę całej opinii publicznej.
Coś się stało? Nie wiem, dlaczego prezesa nie ma.
Mamy przede wszystkim pewien plan na tą kampanię. Dzisiaj jeszcze kampanii wyborczej nie ma, ale już udało się odwrócić pewne trendy, że dzisiaj 52% pytanie, Polaków wskazuje, że wygra Prawo i Sprawiedliwość.
Może pan mnie dosłyszał, udało się to ja powtórzę raz odwrócić. Jeszcze. A dlaczego pana prezesa nie ma w tej kampanii?
W tym momencie były konferencje, były spotkania zarówno premiera Mateusza Morawieckiego, pani premier Beaty Szydło, pana premiera Mariusza Błaszczaka i pana premiera Jacka Sasina. Mamy pewien
cały
plan.
Cały zestaw premierów, a nie ma wśród nich byłego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Pan pozwoli, że zadam to pytanie po raz trzeci. To jest druga minuta rozmowy, dobrze nam idzie. Dlaczego nie ma Jarosława Kaczyńskiego na trasie objazdów, spotkań z wyborcami?
Dlatego, że będzie już niedługo, w ciągu kilku tygodni, będzie z powrotem na tych spotkaniach z Polakami.
Nie ma go dlatego, panie, że będzie, nie. To nie jest odpowiedź.
Pan może pytać o mnie, ja mogę mówić w swoim imieniu. Ja po prostu nie chcę tutaj występować w imieniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który jest aktywny, który koordynuje działania i sztabu, i całej partii Prawo i Sprawiedliwość. I każdy z nas organizuje spotkania otwarte. Ja organizuję te spotkania. Nie, przyszłość to Polska, porozmawiajmy o Warszawie i zapraszam wszystkich mieszkańców Warszawy w przyszłym tygodniu do dzielnicy Wola na spotkanie.
Tylko, że pytanie jest takie, znaczy odpowiedzi możliwe w zasadzie są dwie. No, albo Jarosław Kaczyński, nie wiem, jest kontuzjowany i nie bierze udziału, bo jest, nie wiem, chory, zmęczony, cokolwiek. No albo szykujecie wielkie wejście smoka i Jarosław Kaczyński cały na biało wejdzie, jak już wszystko będzie pozamiatane.
Myślę, że Jarosław Kaczyński wejdzie w tym odpowiednim momencie, żeby przekonać również tych nieprzekonanych do głosowania na
nie
Prawo i Sprawiedliwość.
Nie chce pan odpowiedzieć na to
pytanie?
Nie, bo
ja mogę mówić w swoim imieniu. Ja tutaj nie jestem rzecznikiem prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Niech się pan nie gniewa. Przychodzi pan jednak w imieniu partii. Reprezentuje pan bowiem w Sejmie nie siebie, tylko reprezentuje
mieszkańców
pan
Warszawy.
Tak, ale ludzie głosowali
za granicą.
Jak pan doskonale wie, na pana, bo głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Stąd pytanie do posła PiS-u. No i inne pytanie, w takim razie to też nie jest pytanie o pana, ale no, myślę, że nasi słuchacze, a wasi wyborcy i nie tylko wasi wyborcy mają prawo wiedzieć, czy wy szukacie posiłków w Brukseli, czy Beata Szydło, Joachim Brudziński będą kandydowali do Sejmu?
To jest oczywiście pytanie do osób najbardziej zainteresowanych, ale panie redaktorze, ja myślę, że to jest naturalne, że część eurodeputowanych będzie wspierała listy Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ również wielu komentatorów zakłada, że tak samo może być kilka nazwisk po drugiej stronie sceny politycznej.
Ale niech
się
pan nie martwi, jeśli mogę oczywiście panu cokolwiek doradzać o Platformę Obywatelską, oni sobie jakoś tam będą musieli poradzić. Czy Beata Szydło, pana zdaniem, powinna kandydować do Sejmu?
Widziałem, że takie pytanie padło też do pani premier Beaty Szydło i pani premier wspominała, że nie ma w tym momencie takiej decyzji, dlatego że też panie redaktorze, przypomnijmy jednak naszym słuchaczom.
Nie, pan nie chce odpowiedzieć na pytanie, co pan myśli. Ja nie zadałem panu pytania, czy będzie kandydowała. Ja wiem, jakie pytanie zadaję. Zadaję panu pytanie, czy pan, poseł Jarosław Krajewski...
Ja dzisiaj nie mam takiego sygnału, albo ja jeżeli mówimy
chciałby,
o moim zdaniu...
Tak, to jest pana zdanie.
Ja uważam, że dzisiaj nie ma takiej konieczności, żeby pani premier Beata Szydło była na liście, ale pamiętajmy o tym, że dopiero za kilka miesięcy będzie ten etap tworzenia list wyborczych, dlatego że w tym momencie nie ma skonstruowanych list wyborczych. Mogę pana zapewnić o tym.
Nie ma konieczności, żeby była na liście Beata Szydło. Rozumiem, że nie ma też konieczności, żeby był na przykład Joachim Brudziński.
Ja muszę powiedzieć, że mamy wielu dobrych kandydatów, również jeżeli chodzi o posłów, jeżeli chodzi również o osoby spoza polityki, które
są
będą na naszych listach.
Są świadkami próby uzyskania jednej odpowiedzi. Na razie po prawie 5 minutach tej rozmowy jeszcze się nie udało, ale naprawdę, wierzmy w pana posła. Panie pośle, czy pana zdaniem, pytam o pańską opinię.
Tak, ja dlatego ludzie, panu jak... mówię.
Nie, no, pan mi mówi, że... Ja nie wiem, co pan mi mówił. Na pewno pan nie wyraża swojej opinii. Czy pana zdaniem tacy ludzie jak Joachim Brudziński i Beata Szydło przydaliby się wam w Sejmie? Powinni kandydować?
Na to pytanie odpowiem tak. Przydaliby się w Sejmie, bo tak postawił pan pytanie, panie redaktorze. Uważam, że doświadczenie i pani premier Beaty Szydło i doświadczenie byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego z pewnością dla mnie jako młodszego kolegi byłoby to po prostu wzmocnienie też merytoryczne i polityczne.
Czy pan już wie, czemu młodzi was nienawidzą? To pytanie zadał na TikToku pan poseł Radosław Fogiel, dostał wiele tysięcy odpowiedzi. No to była solidna dawka.
Powiem tak, znam wyniki różnych badań społecznych, ale również przede wszystkim szukam odpowiedzi na pytanie, jak przekonać tych najmłodszych w wieku 18-26 lat do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość poprzez rozmowy z Polakami, te bezpośrednie rozmowy na przykład w Warszawie, które jest trudnym okręgiem dla Warszawy.
Pan ma 40 lat.
Ja mam 40 lat, dokładnie tak. I dlatego rozmawiam o tych najmłodszych z pokolenia na przykład mojego starszego syna. Mhm.
Ci ludzie naprawdę nie będą pana słuchali, bo pan jest po prostu starym dziadem dla nich. Koniec, kropka. Tak długo ludzie nie żyją. Ja pana pytam, czy wy już wiecie, czy już się dowiedzieliście, czemu? I to jest pytanie, które zadał Radosław Fogiel, więc ja je powtórzę. Czemu młodzi was nienawidzą?
Ja myślę, że to jest w ogóle kwestia związana z podejściem młodych do polityki. Wie pan, panie redaktorze, bo pan od wielu, wielu lat zajmuje się polską polityką, że najczęściej młodzi dość krytycznie patrzą na rządzących, ale jesteśmy w stanie to przełamać poprzez na przykład wprowadzany zerowy podatek
PIT. O, to właśnie to jest bardzo dobry przykład.
Dla najmłodszych do 26 roku życia.
A kiedy to wprowadziliście, pamięta pan?
To już wprowadziliśmy kilka lat temu.
Tak, nie pamięta pan kiedy, jak słyszę. No,
powiem tak, głosowałem za tym rozwiązaniem, ale nie chcę tutaj wprowadzić w błąd co do
pan nie pamięta, kiedy
miesiąca.
Pan głosował na tym. To zresztą nie ma większego znaczenia, dlatego że młodzież kompletnie tego nie kupiła. O ile w sondażach było zawsze tak, że mieliście poparcie na poziomie 20 paru procent w grupie wiekowej 18-29 lat, to ostatnio wie pan, jakie macie poparcie w tej grupie wiekowej?
Nie wiem, według jakiego sondażu.
2%.
Nie uwierzę w takie wyniki, żeby one były wiarygodne, dlatego że sam rozmawiam z młodymi mieszkańcami Warszawy.
A nie, to jest
ale
super
powiem
argument.
Panu tak, oczywiście nie są to satysfakcjonujące wyniki, bo uważam, że
czy w sprawie aborcji Polacy powinni zdecydować w referendum w sprawie legalizacji aborcji albo jej delegalizacji?
I tutaj powiem panu o moim zdaniu. Jeżeli chodzi o kwestię takiego ewentualnego referendum, uważam, że w trakcie trwającej wojny i tej inwazji rosyjskiej na Ukrainę powinniśmy nie wywoływać wilka z lasu, a pamiętajmy o tym, że temat aborcji to jest jeden z tych dwóch, trzech najważniejszych tematów, który serwuje Federacja Rosyjska po to, żeby dzielić konkretne społeczeństwa. Ale panie redaktorze, wiem o czym mówię, bo wystarczy spojrzeć na konkretne analizy.
Uważa inaczej. On nie ma problemu, żeby na to pytanie odpowiedzieć. On mówi, że tak, jest zwolennikiem referendum. Rozumiem, że pan nie.
Ja nie jestem zwolennikiem zajmowania się tematem aborcji do zakończenia działań wojennych na Ukrainie.
Nie
uważam, że w trakcie
obiecać,
wojny
że
nie ma
w internetowej części
potrzeby
tej
zajmowania się
jakakolwiek odpowiedź. Tematem nie mogę tego państwu
aborcji.
Obiecać, ale naprawdę mogę państwu obiecać, że się będę starał. Zapraszam więc, żeby państwo obserwowali te starania na RMF24, w radiu RMF24 i w interi.pl.
Dziękuję bardzo.
To muszę powiedzieć, na razie idzie pan na rekord z licznego grona posłów Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę jeszcze nie spotkałem takiego, który nie odpowiedział na żadne pytanie, ale pan idzie na rekord i proszę tego się trzymać.
Spokojnie, panie redaktorze.
Wyjdzie pan z tarczą. No bo nawet na pytanie o referendum w sprawie aborcji nie jest pan
ja
w stanie jasno
panu,
odpowiedzieć. Nie.
Nie, ja uważam, że nie ma potrzeby przeprowadzenia.
Panie Bośle, dobra, okej. To zabawimy się w
referendum w momencie, kiedy trwa wojna za naszą wschodnią granicą.
Dobra, panie
392 dni.
Panie Bośle, umie pan liczyć do jednego?
No proszę bardzo.
Do jednego, czyli jedno słowo. Czy jest pan za przeprowadzeniem referendum w sprawie aborcji?
Nie.
Proste? Dało
proste.
Się?
Proste.
Prawie 10 minut nam to zajęło. 9 minut 45 sekund. Naprawdę jest czad. Panie pośle, będzie pan kandydował na prezydenta Warszawy? Tak, nie?
Zobaczymy, jaka będzie decyzja ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Ja w tym momencie nie chcę spekulować, panie redaktorze, dlatego że poważnie traktuję mieszkańców Warszawy.
Dobra, inaczej.
Ale bo w tym momencie ani redaktor Mazurek, ani poseł Krajewski nie wie, kto będzie kandydatem, nie, dlatego że najpierw są wybory parlamentarne.
Panie pośle, to inne pytanie.
I na tym się koncentruję.
To inne pytanie. I na to pytanie może pan odpowiedzieć tak lub nie. No oczywiście nie twierdzę, że pan zechce, bo jak widać nie przyszedł pan tutaj po to, żeby odpowiadać na pytania. Panie pośle, czy chciałby pan kandydować na prezydenta Warszawy?
Myślę, że dla każdego warszawiaka to jest pytanie oczywiste.
Czy chciałby pan kandydować na prezydenta Warszawy?
Tak. Ale nie mówię w tym momencie o perspektywie, kiedy dokładnie i jakie będą uwarunkowania.
Nie, no,
ale
oczywiście
możemy porozmawiać o tym.
To niech porozmawia, może pana wystawią. Mówi pan, żeby pan chciał. Wie pan co, wróćmy do sprawy młodych, chociaż no, szczerze powiedziawszy, z pewną taką nieśmiałością do tego wracam, bo nie spodziewam się po panu jakiejś szczególnej odpowiedzi po tym, co pan dotychczas pokazał. Wiem, pan ma taki życiorys jak, niech się pan nie gniewa, to jest tylko porównanie, jak czołowi działacze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
No nie, całkowicie się z tym nie zgodzę.
Pan pozwoli, że dokończę.
No ale to jest po prostu
oni też wstępowali.
Złe porównanie.
Bardzo dobre porównanie. Otóż wie pan, że do PZPR-u nie można było wstąpić, jak się miało 18 lat, bo potrzebny był roczny staż kandydacki. Pan też wstąpił do partii, jak miał lat 19. Wstąpił pan do PiS-u jako 19-latek. I ja tak patrzyłem na pański życiorys i ja mogę się mylić, ale gdzie pan pracował zawodowo?
Tak się składa, że pracowałem też zawodowo poza polityką,
gdzie?
Ale powiem panu tak, to jest kwestia informacji, których też no, nie przekazuję, bo to była na przykład praca w trakcie wakacji.
Nie, ale nie pytam,
ale nie pytam o
dorywczą pracę studencką.
Powiem panu tak,
czy pan pracował
w czasach studenckich, mogę panie redaktorze, w czasach studenckich miałem to szczęście, z czego jestem naprawdę dumny, że wybrałem partię polityczną zgodną z moimi przekonaniami i zgodnie z wartościami, w które wierzę, w 2002 roku i studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim politologię i naprawdę mogłem łączyć zarówno teorię z praktyką i mogłem skoncentrować się na tym, żeby profesjonalnie przygotować się do tej roli. Dzięki warszawiakom mogłem pełnić funkcję radnego miasta, a teraz reprezentować warszawiaków w Sejmie.
To ile lat temu skończył pan studia? 16?
W 2008 roku, jak pamiętam.
No jakoś tak. Dobra, no to panie pośle, czy zdążył pan pracować gdzieś na etacie?
Na umowy zlecenie pracowałem. Gdzie? Wtedy były takie czasy,
szanowny panie.
No tak.
Czasy były, znaczy ja cieszę się, że mi pan powie, jakie były wtedy czasy, bo mnie na świecie nie było. Chętnie posłucham o latach 90. czy 2000. Właśnie 2000 rzeczywiście, bo pan już wtedy. Proszę pana, mówię o tym, bo jak panu mówię, że pan ma taką karierę działacza partyjnego, to pan się obrusza. Ale tak, 19 lat wstępuje pan do PiS-u
tak
i całe życie pracuje pan w PiS-ie. Pan pracował na Nowogrodzkiej przecież, prawda?
Na umowę zlecenia, jak pamiętam,
To, że oni na czarno pana zatrudniali,
nie,
to już nie jest
czarno,
moja wina.
Tylko wie pan co, powiem panu więcej. Po zakończeniu studiów miałem też to szczęście, że skoncentrowałem się na tym, lubię robić. Co jest moją pasją,
ja
czyli na polityce. I powiem panu tak, myślę, że wykonuje to dobrze.
Jak pan rozmawia z młodymi ludźmi, to co im pan może powiedzieć, skoro oni mogą panu mówić, nie wiem, pan o pracy, o kredytach, a pan nic z tego nie wie.
Nie, to nie jest prawda. Wie pan, mam wiele koleżanek i kolegów i rozmawiam na ten temat i przecież rozmawiamy, to jest, wie pan,
wedle pańskiego
świadczenia
majątkowego nie ma pan mieszkania, prawda?
No ale u pana redaktora Mazurka nie mieszkam i naprawdę proszę się o to nie martwić.
Nie, pan nie mieszka, to prawda.
No właśnie, nie ma takiego problemu.
Pytam, czy skorzysta pan z programu przygotowanego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości?
To jest bardzo dobry program.
Skorzysta pan? Kredyt na
2%? Nie będę korzystał, nie planuję skorzystać z tego programu, ale mam nadzieję, że jak najwięcej młodych Polaków do 45 roku życia
tak dobry,
będą mogli skorzystać z programu.
Ale skoro on jest tak dobry, pan ma dochody, to nic tylko brać.
Ale nie planuję. Nie mam takiej potrzeby. Nie mam takiej potrzeby, żeby kupić w tym momencie jakąkolwiek nieruchomość. Więc to jest, myślę, że dobra wiadomość.
Dla kogo?
No, powiem tak, w tym momencie...
To jest dobra wiadomość dla kogo?
Każdy może skorzystać z programu, który planujemy przyjąć.
Skoro pan mówi, że to jest świetny program.
Tak.
On jest bardzo dobry.
Tak uważam.
Pan nie ma mieszkania.
Nie musi...
Łapie się pan na kryteria wieku. i nie chce pan skorzystać, no to ludzie mają, nie mam takiej, kurczę, coś,
nie mam takiej
tam,
potrzeby.
Coś tam może
panie
być
redaktorze,
nie tak.
Nie, jest wszystko tak. Ja mówię, od wielu lat dbam o to, żeby wszystko było tak, zgodnie z prawem.
Ale ja nie,
żeby
twierdzę,
nie było potrzeby.
Ja nie
pan...
twierdzę, proszę pana, że pan nie wiem, mieszka gdzieś nielegalnie.
No
nie,
właśnie.
Nie,
tak. Cieszę się, że pan to
ale mnie pańskie,
potwierdził.
Mnie pańskie problemy mieszkaniowe umiarkowanie interesują.
Nie mam problemu mieszkaniowego, zapewniam pana.
Raczej interesuje mnie to, dlaczego ludzie nie chcą, nawet pan, korzystać z tego świetnego, fantastycznego, rewelacyjnego programu.
Po pierwsze, mówimy o tym programie oprocentowania 2% na zakup pierwszego mieszkania.
No pan i jeszcze nie miał pierwszego mieszkania, jak więc najbardziej, by się przydało.
No nie chcę tutaj wnikać jakby w kwestie dotyczące, mówię, spraw prawnych, ale kwestia jest po prostu tego, że każda osoba, jeżeli już ten program zostanie przyjęty przez parlament i wejdzie w życie, będzie mogła skorzystać wreszcie z takiego historycznego programu mieszkaniowego.
On jest, proszę państwa, tak dobre. Historyczny, że was namawiamy, ale sami w życiu w to nie wchodzimy.
Ale nie, bo
tak
pan co...
Tak wygląda rzeczywistość.
Nie.
Panie pośle, to może inne pytanie. Panie pośle, czy zrezygnowaliście już z pomysłu powołania komisji weryfikacyjnej, która miałaby zbadać działalność rosyjskich służb w polskiej polityce? Bo to się zaczęło od spraw gazu, a później przeszło na w ogóle obecność rosyjskich służb, a skończyło się na tym, że ja właściwie nie wiem, na czym się skończyło, bo dwa razy przegraliście głosowanie w komisji i właściwie już wam się chyba nie chce.
Jesteśmy konsekwentni i popieramy ten projekt ustawy. Ten projekt jest już po pierwszym czytaniu.
On jest od dawna po pierwszym czytaniu. On jest w komisji.
8 marca, wie pan, bo sprawdzałem dokładnie, jest sprawozdanie komisji i myślę, że wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie ten projekt będzie poddany drugiemu czytaniu w Sejmie, ale taką ostateczną decyzję podejmie pani marszałek Elżbieta Witek.
Nie, no
ja
jasne,
uważam, że jest szansa na to.
Wpływu.
Jest szansa na to, że ten projekt nie będzie procedowany już najbliższym posiedzeniu albo na kolejnym posiedzeniu.
A pan chciałby być członkiem takiej komisji? Jest pan członkiem Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Zasiadał pan w Komisji Śledczej w poprzedniej kadencji Sejmu. Ma pan jakieś doświadczenie?
Powiem panu tak, dzisiaj koncentruję się na tematach związanych z Warszawą i z pracą w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Czy ja bym chciał pracować? Powiem panu tak, dzisiaj mam inne plany.
Pan na każde pytanie odpowiada tak.
Nie.
Powiem panu tak i nic pan nie mówi. To jest jakieś panu... mistrzostwo jednak. Muszę powiedzieć.
Dzisiaj nie planuję pracy w tej komisji, która ma badać wpływy rosyjskie, chociaż jest to niezwykle interesujący obszar i na pewno
A będziecie to głosowali?
Tak. Ja
Kiedy?
Myślę. Decyzja należy do pani marszałek Elżbiety Witek.
Na litość boską, a pani marszałek
Elżbieta Witek... Na litość boską, no taki, uwaga, takie mamy prawo,
skupić,
że decyduje o tym marszałek Sejmu.
Będzie trudne pytanie. Do jakiej partii należy Elżbieta Witek?
Do Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję za odpowiedź. Brawo. Wygrał pan lutownicę. Panie pośle...
Przygotuję dla pana redaktora też jakieś prezenty.
Jakieś trudne pytanie? Dobrze.
Nie, bo tu...
Nie no, bo to... Bo, wie pan, bo pan... Pan traktuje słuchaczy niepoważnie. I
nieprawda.
No
z tym
tak,
się nie zgodzę.
No
tak, dlatego przyszedłem do pana redaktora, żeby rozmawiać.
Pani Elżbieta Witek zdecyduje. Przecież to wy zdecydujecie. Elżbieta Witek dowie się na końcu. Tak wygląda... Tak, nieprawda. No. Pan wie, że to prawda.
Panie
ja wiem, że to prawda, ale rozumiem, że...
Wszystko wskazuje na to, że ten projekt będzie niezwłocznie procedowany, jeśli chodzi o powołanie komisji, która zbada kwestie związane z tym, jak w latach 2007-2022 wpływy rosyjskie decydowały o najważniejszych decyzjach, takich jak choćby procedowany projekt przez projekt umowy przez koalicję PO-PSL,
to znaczy, że na
zawarcia umowy gazowej do 2037 roku. Ja nie wykluczę takiego rozwiązania, ale panie redaktorze. Nie, panie redaktorze. Chodzę do różnych programów i do różnych stacji,
zwłaszcza.
Nie mam z tym problemu. No.
Okej. Okay. Nie, jak się jest z PiS-u, to nie trzeba odpowiadać na pytania, to zauważyłem. No dobra, ale bo to pytanie jest ważne, wie pan, mówiliście przecież o tym projekcie Jezus Maria jeszcze w zeszłym roku, o tej komisji weryfikacyjnej, no przecież tak, a jest chwalić Boga koniec marca, to co to ma być taka komisja wyłącznie na czas kampanii, tak? Będziemy grillować Platformę i PSL, przypominając im, że Pawlak, że Tusk, że Ruscy, to o to chodzi?
Ja myślę, że chodzi o dotarcie do prawdy i tutaj to jest interesujące, tylko prawda jest ciekawa i uważam, że i to jest istotne.
I dlatego interesuje nas ona nie przez 7-8 w zasadzie lat, ale wyłącznie w czasie kampanii.
Nie, interesuje nas cały okres 2007-2022.
Nie, pytam, dlaczego żeście nie stworzyli tej komisji?
Stworzyliśmy ten projekt, który wpłynął w grudniu do pani marszałek. Były pewne problemy z brakiem większości dla tego projektu i stąd ten czas, który po prostu wpłynął, że straciliśmy kilka miesięcy pośle, na możliwość powołania komisji.
Jestem świadom swoich ograniczeń intelektualnych, ale już takim kompletnym idiotą, za jakiego pan mnie uważa, to nie
to nieprawda i pan redaktor wie o tym bardzo dobrze.
Przecież doskonale wiemy, i ja, i nasi słuchacze, że mogliście przez 8 lat zbadać obecność rosyjskich, działalność rosyjskich służb specjalnych na 100 sposobów. W końcu wy odpowiadacie za ABW, wy odpowiadacie za wywiad i kontrwywiad wojskowy i cywilny, wy odpowiadacie wreszcie za większość sejmową i jeżeli nie są w stanie tego zbadać służby, tylko trzeba powołać specjalnej komisji weryfikacyjnej, to mieliście na to 8 lat. Robicie to wyłącznie na czas kampanii wyborczej. I moje pytanie brzmi, czemu?
Powiem panu tak, po pierwsze, wcześniej o tym rozmawialiśmy i na pewno prowadzą postępowanie organy ścigania takie jak prokuratura, czy jakiekolwiek działania dotyczące kontrwywiadowczych, takiej osłony kontrwywiadowczej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jednak sytuacja, która doprowadziła do tego, żeby złożyć taki projekt ustawy...
Nie wiem, co pan do mnie mówi.
Już panu mówię. Chodzi o to, że przede wszystkim rząd Donalda Tuska prowadził tą politykę prorosyjską.
Tak, wreszcie.
Ale pan się zgodzi,
rząd
czy nie?
Tuska.
Ale to proste pytanie. Zgodzi się pan, czy
tak,
nie?
Tak, zgodzę się. Zgodzi Donald się Tusk to zdrajca. Trzeba było PiSu,
niestety,
żeby wreszcie
prowadził
Polacy rządzili.
Politykę prorosyjską, która była wtedy zgodna z interesem Berlina.
Jeszcze proszę
Berlina.
Powiedzieć, że mówił, że robił to wszystko für Deutschland.
No ale to wie pan, co tu pan powiedział. To ja już nie muszę
nie,
tego
to wiadomości
powtarzać.
Powtarzają
ale chodzi po prostu o co
pana.
Innego. W tym momencie, jeżeli mówimy o działaniach służb specjalnych, one naprawdę są bardzo intensywne,
tak,
dlatego że mamy za naszą wschodnią granicą wojnę i mamy zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa,
bohaterem,
które musimy minimalizować.
Tej pasjonującej rozmowy był poseł Jarosław Krajewski. Bardzo panu dziękuję.
Ja też dziękuję bardzo.
Ja się nisko państwu. Do widzenia.
Do widzenia.